Maj kojarzy nam się z odpoczynkiem, ale nie tylko, także z pewnymi emocjami związanymi z czymś, co zawsze na początku maja się rozpoczyna, czyli z sezonem maturalnym. Wydaje się, że chociaż przywykliśmy do tego, że te matury się odbywają właśnie w tym czasie, no to mimo wszystko każdy kolejny rok przynosi jakieś zaskoczenia, przynosi też kolejne emocje w związku z jakimiś wyciekami, które pojawiają się w sieci, ale też jakby pojawiają się kolejne głosy zastanawiające się nad tym, na ile matury mają sens, na ile poziom matur dzisiaj jest dostatecznie wysoki, albo może właśnie zbyt niski. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Co tam czytam. A rozmawiać będą
Magda Galiczek,
Sławek Kępa
i Patryk Obarski, czyli zespół redakcji granice.pl. No dobrze, no to może właśnie zacznijmy nie tyle od pytania o to, co sądzicie o dzisiejszych maturach i o lekturach, ale o tym, co pamiętacie z własnych matur i egzaminów.
Ja nie pamiętam nic, bo to było tak strasznie dawno temu, przed wszystkimi możliwymi reformami. Ja zdawałem jeszcze, jestem jedyną osobą w tej redakcji, która zdawała jeszcze starą maturę.
Znaczy, mi się wydaje, że jesteś chyba w ogóle ostatnim rocznikiem, który zdawał starą maturę.
Tak, jestem
Jesteś
ostatnim.
przedstawicielem ery wczesnego mezozoiku, rozumiem.
Dokładnie. My zamiast do marketu chodziliśmy na pole, kopaliśmy
Wykopywaliście
rów i czekaliśmy na mamuta. Tak, to był nasz sposób na robienie zakupów, proszę Państwa. A mówiąc serio, no nasza matura była zupełnie inna niż ta współczesna. Przede wszystkim, o ile pamiętam, nie było czegoś takiego jak matura podstawowa i matura rozszerzona, zdawało się po prostu maturę. I nasza matura sprowadzała się do jednego, do napisania wypracowania. Wypracowania na jeden z trzech lub czterech, już nie pamiętam tematów. Myśmy byli ostatnim rocznikiem zdającym maturę według starego trybu i mieliśmy te pytania takie dosyć, te tematy takie dosyć przystępne. Pamiętam, że ja wybrałem wtedy temat związany z kanonem lektur na nowy wiek. Nie, nowy wiek, nowy kanon, to był rok 2004, no to trochę się już oswoiliśmy z tym nowym wiekiem, jak powinien wyglądać kanon lektur szkolnych, co powinno zostać, co powinno z kanonu zniknąć. Pamiętam, że ten temat bardzo mi siadł. W zasadzie poza nielicznymi lekturami ówczesnymi, to tam wymieniałem raczej książki nowe, które wydawało mi się dobrze, by się w kanonie sprawdziły i na
I
pewno
co?
był.
Jakby te lektury, które sobie tam wymyśliłeś, są dzisiaj w kanonie, czy ich nie ma?
Nie jestem pewien, czy Imię Róży jest w
Nie, nie.
kanonie.
A nie
Jeżeli
było przez
już, to na
moment
pewno.
jakieś fragmenty?
Pamiętam, że było
Ten
na
moment, tak,
rozszerzeniu
przez chwilę
omawiane i
było.
to był taki właśnie
Ale chyba dzisiaj
strzał.
już nie ma, tak mi się wydaje.
No, pamiętam, że wymieniałem Terry'ego Pratchetta, który jest taką postmodernistyczną papką,
No
wiecie,
to niedoczekanie trochę twoje, żeby Pratchett pojawił się w kanonie lektur szkolnych.
Niestety, już nie pamiętam, jakie jeszcze tam lektury wymieniałem, ale no, było tam dużo postmodernizmu i właśnie takiej gry z konwencją, gry z tradycją, a nie tylko tych serioznych, starych, poważnych lektur. W większości
No
no
ale pytanie
nie do
takie,
czytania.
czy na lekcjach języka polskiego, kiedy przygotowywali was do matury, czy była taka przestrzeń do tego, żeby właśnie rozmawiać o współczesnej literaturze? Ja mówię o książkach, które się pojawiły, powiedzmy, miesiąc temu, rok temu, była na to przestrzeń w czasie lekcji? Polonista rozmawiał z wami o tym, co jest dobrą lekturą, po którą warto sięgnąć, że potem można było to spokojnie, tak jak mówisz, w swoim temacie gdzieś tam uwzględnić, gdzie to się opierało na tych nowych książkach, ale były pewnie też tematy, gdzie można było się odwołać, że porównujemy klasykę z tym, co się wydaje teraz, tak? Były pewnie takie tematy, no i mieliście na to przestrzeń?
Nie, otóż nie.
Otóż nie.
otóż nie, nie.
Nie tym
Nie było
motem.
na to przestrzeni. Trzeba powiedzieć, że ja mogę się pomylić, ale to były jeszcze czasy, kiedy wychodziły nowe tomiki Wisławy Szymborskiej, więc powiedzmy, że na noblistkę znalazło się trochę przestrzeni, bo gdzieś tam w Gazecie Wyborczej albo w Tygodniku Powszechnym opublikowano wiersz Szymborskiej. Nie mieliśmy w bibliotece szkolnej danego tomiku, ale właśnie nauczyciele czasami kupowali te gazety, czasami zachęcali nas, żebyśmy kupili i tu można było coś podyskutować. Pamiętam, że dyskutowaliśmy też o prawieku i innych czasach,
tak, to Olgi była nowość Tokarczuk.
Za twoich czasów to już weszło na chwilę do nazwijmy
na
to kanonu, na rozszerzeniu. Tak, więc to były te nowe lektury, natomiast tak, no to jakby najnowszą lekturą, którą omawialiśmy na lekcjach, no to właśnie było Imię Róży. I to też nie był wówczas kanon, tylko jakby nauczycielka stwierdziła, że jest to na tyle wartościowa lektura, że warto by było po nią gdzieś tam sięgnąć. W tych czasach też zresztą mam wrażenie, że edukacja polonistyczna, tak jak teraz sprowadza się do nauki, wiecie, rozwiązywania konkretnego testu maturalnego, tak wtedy no, to była próba oswojenia uczniów z tradycją literacką. Wiecie, o co chodzi? Żeby każdy, kto wyszedł ze szkoły, mniej więcej wiedział, czym to się je i czym się je pozytywizm, czym się je romantyzm. Mam poczucie, że to nie było złe. Natomiast z drugiej strony, i o tym chciałem też z wami później trochę pogadać, to nie jest tak, że to, czego myśmy się uczyli na lekcjach, to jest cała prawda o epoce. Wiecie, o co chodzi?
Tak, oczywiście, ale właśnie trochę też podłapując to, co mówisz w kontekście uczenia się pod konkretne arkusze i zadania, to jest dość takie ryzykowne. Ogólnie rzecz biorąc, bo to pokazały te ostatnie zmiany, które miały miejsce w formułach maturalnych, bo no, jakby ja też już jestem osobą, która szła starą formułą teraz.
W stosunku do tej, która jest teraz,
obecnie
tak.
Obecnie już są kolejne nowe formuły. No i to pokazuje jakby, jak dość szybko się te arkusze dezaktualizują. Mhm. One może nie różnią się aż tak bardzo, ale jednak ten typ zadań trochę się zmienia. Tutaj na pewno, ale też wydaje mi się, że język polski, bo jakby to jest ten nasz temat, o którym możemy tutaj dyskutować, bo jakby wiemy o tym najwięcej, to język polski jednak dość różni się od egzaminów z innych przedmiotów. To znaczy wydaje mi się, że o ile w matematyce, no jakby tutaj ta powtarzalność jest dość duża, w sensie, no jakby pewne typy zadań się powtarzają, one się powtarzają i w różnych repetytoriach, tak i tak dalej, więc jakby po prostu trzeba się nauczyć pewnego schematu myślowego dotyczącego rozwiązań. Oczywiście jeśli ktoś ma umysł ścisły, to będzie szukał sobie własnych dróg, ale na swoim przykładzie wiem, że jakby jako humanista po prostu nauczyłem się różnych schematów, jak należy konkretne zadania rozwiązywać i jakby to mi mocno ułatwiło zadanie, bo wiedziałem, jak postępować z danym zadaniem matematycznym, natomiast w przypadku języka polskiego dość wydaje mi się trudno coś takiego, nie? Tutaj jednak potrzeba trochę takiego wyczucia i umiejętności czytania, bo to chyba jest najważniejsze.
Ale mi się wydaje właśnie, że ta nowa matura, ona jakby chciała sprowadzić język polski do takiego schematycznego myślenia, że trochę z dziedziny, która jest no podstawą humanistyki, tak? Chcieliśmy zrobić przedmiot, który zamyka się w ramach jakichś tam konkretnych słów, konkretnych zagadnień, konkretnych określeń i pod to robiło się te testy. Takie mam trochę wrażenie, że z jednej strony ta matura miała jakby dać równe szanse wszystkim uczniom w całej Polsce, że każdy dostał ten sam temat, każdy dostał ten sam materiał, każdy miał ten sam problem do rozwiązania. Nie było tak, że a wiesz, bo w twojej szkole dali wam takie tematy i jeszcze była nauczycielka, która cię lubi, więc przepuścili i dostałeś piątkę, a ja mam taką kosę, że ona na pewno chciała mnie uwalić i dostałem truje. No to już tego nie było, były kodowane arkusze, wszyscy mieli to samo i albo się wkręciłeś w klucz, tak? Co było jakby przez moje 3 lata nauki w liceum, pamiętam, robienie pod klucz, to było to było hasło przewodnie lekcji języka polskiego. Myśmy przychodzili na te lekcje, ja byłam 3. rocznikiem nowej matury, więc generalnie nauczyciele mieli bardzo mętne pojęcie o tym, czego się możemy spodziewać. Myśmy mieli 2 arkusze maturalne
z poprzednich lat,
2 arkusze próbne z poprzednich lat i na tych 4 arkuszach myśmy opierali całe swoje przygotowanie do matury z języka polskiego. Ja pamiętam, że to była jedna wielka panika. Było uczenie się po prostu pod rozwiązywanie tekstu źródłowego, który nie był prostym tekstem. Mhm. Nas nigdy nie uczono czytania ze zrozumieniem takich materiałów. Mhm. W podstawówce czytało się lektury, czytało się jakieś fragmenty książek, czytało się wiersze i jakoś to się tam analizowało bez konkretnego nastawienia na jakąś epokę. Tam były jakaś problematyka, jakaś kreacja bohatera. Tak się omawiało materiał w podstawówce, w gimnazjum, bo jestem też rocznikiem gimnazjalnym, tak? Ale idąc do liceum, dostaliśmy materiał, który szło się po prostu epokami i ja pamiętam, jak dziś miałam duży A4 zeszyt z języka polskiego i miałam pozaznaczane po prostu kluczowe hasła epoki, tak? Mhm. I jeśli się nie wykorzystało tych haseł w testach i sprawdzianach na języku polskim, ocena była obniżona. Mhm. Niezależnie od tego, czy on aż tak bardzo oddawał daną epokę tekst, czy nie użyło się haseł epoki, ocena była niższa. Wręcz nasza polonistka, pamiętam, mówiła, że znajdźcie powody, żeby wpleść te słowa. Znajdźcie, tam na pewno będzie jakieś miejsce, żeby to wpleść. Bo egzaminator ma klucz do tekstu, który ty teoretycznie masz napisać, tak? Do twojego własnego wypracowania i ty musisz swoje wypracowanie podpiąć pod klucz, tak? Tu nie było miejsca na jakieś samodzielne gdzieś tam myślenie. Tu trzeba było tak ten tekst skonstruować, żeby on mieścił w sobie zagadnienia epoki. Mhm.
Wydaje mi się, że dzisiaj trochę się już to zmieniło.
Być może.
Na całe szczęście, bo to też pokazuje, dlaczego na przykład Centralna Komisja Edukacyjna nie publikuje od razu po maturze kluczu.
Gotowego tekstu.
Z tego powodu, że z tego, co się orientuję, ja mogę troszkę tutaj przekłamywać, bo jakby nie jestem egzaminatorem, więc nie wiem dokładnie, ale z tego, co się tak mniej więcej zorientowałem, to dzisiaj ten klucz, on się jakby
ewoluuje.
Tak, on w jakiś sposób się tworzy na bieżąco. To znaczy, jasne jest jakaś propozycja twórców arkusza, natomiast poza tym jakby tutaj jakby jest duża praca też polonistów, którzy pracują nad tym i jakby też dostrzegają, że coś no jest prawidłowe, więc dlaczego nie można tego uznać? No i wiem to na przykładzie trochę z jakby innych egzaminów do jakby zawodów w szkołach technicznych, że tam bardzo podobnie ten klucz się tworzy w ten sposób, że w momencie, kiedy jakby napływa dużo takich samych odpowiedzi, błąd pojawia się w tym samym miejscu, no to on jest weryfikowany, czy faktycznie jakby jest to błąd, czy może zadanie zostało źle skonstruowane, czy tutaj tę odpowiedź można uznać i później te testy są jednocześnie jeszcze raz weryfikowane. Okay. I też wiem, że ten proces, on wygląda w ten sposób, że egzaminator, który czyta taki arkusz z języka polskiego na przykład, sprawdza go i ocenia i następnie on zostaje puszczony dalej i ten sam arkusz czyta jeszcze raz weryfikator. I weryfikator jakby ma za zadanie sprawdzić, czy na przykład jakby niepotrzebnie nie zostały obniżone jakieś punkty. Mm-hmm. Raczej weryfikator nie może obniżyć, ale może
trochę podciągnąć,
mówiąc kolokwialnie, to co mamy. Więc tak to w sumie chyba dzisiaj trochę wygląda, ale wydaje się, że dalej jakby chyba pokutuje to trochę na lekcjach języka polskiego, że raczej nie ma takiej bardzo dużej przestrzeni na to, żeby mówić o literaturze, szukać w niej czegoś dla nas, ale jakby szukamy tam, jakby poszukujemy pod konkretne tezy, pod konkretne jakieś takie frazy kluczowe, tak, więc jakby wydaje mi się, że to, co mówisz, jakby dalej się sprawdza, że jakby są konkretne terminy, których trzeba się po prostu nauczyć, no nie wiem, w przypadku pozytywizmu.
Tak, to był jakaś, taki najbardziej chyba nośny, tak.
Nie? To wszystko jakby do dzisiaj chyba działa. No i z jednej strony, no jasne, trzeba mieć jakieś obycie i wiedzieć w ogóle jakby co z czym się je. A z drugiej strony, no jakby to, co mówisz z kolei, to jest jakieś przegięcie w inną stronę, w to, żeby jakby na siłę
tak
wkładać
do głowy konkretne hasła po prostu.
I do tekstu, który tak być może w ogóle o tym nie jest, no ale skoro jakby trzeba, no to trzeba coś dopisać.
Czy mi się wydaje, że założenia były jakby bardzo słuszne, bo ja też pamiętam z naszej matury, że jednak trochę inaczej niż mówiłaś, to znaczy rzeczywiście tematy były wspólne dla całej Polski, a przynajmniej dla województwa. To nie
tak
było tak, że każda szkoła wymyślała sobie.
To naszych rodziców było tak, że to szkoły
wymyślały. To nie było tak, że tutaj szkoła wymyślała, natomiast rzeczywiście matury sprawdzał, no nauczyciel ze
Różnica.
szkoły, w której się uczyłeś, teoretycznie nie ten,
Ale cię
który cię
znali,
uczył,
wiadomo.
ale byłeś znany, miałeś pewną etykietę już
No,
przytkniętą.
kujon albo łobuz,
No
nie? No
właśnie o to
i.
chodzi. I jakby jeżeli sobie dobrze ustawiłeś.
A ty kujon byłeś czy łobuz?
Ja byłem łobuz zdecydowanie,
No, widać.
ale i to mi zostało, nie? Także jakby założenie, żeby wyjść poza szkołę ze sprawdzaniem matur, to jest bardzo dobry pomysł, uważam. Uważam też, że nawet w edukacji polonistycznej, ze względu na to, że maturę zdaje w tym kraju w zasadzie każdy, albo prawie każdy, no to ona powinna być nastawiona no nie tylko na historię literatury, ale też na bardzo konkretne umiejętności. No niestety, każdy z nas musi umieć napisać zaproszenie. Każdy z nas
Ale
powinien.
takie elementy były na egzaminie po gimnazjum. To
No i są
pamiętam.
dzisiaj na egzaminie ósmoklasisty i to wydaje się podstawą, ale faktycznie no, jakby
Nie każdy sobie z tym radzi.
widać to później, że jednak te umiejętności praktycznie kulają często.
Fajnie by było, jakbyśmy umieli wszyscy czytać ze zrozumieniem, tak? Bo wiemy, że to jest bardzo poważny problem w dzisiejszym świecie, że ludzie po prostu czytają, ale nie dociera do nich sens tego. No więc to można ćwiczyć i kształcić w liceum na lekcjach języka polskiego właśnie w postaci notatka syntetyzująca, to się
Coś
teraz
takiego.
nazywa.
Ale ja
Właśnie.
pamiętam, że u nas właśnie bardzo duże nastawienie było na lektury i na. Bo u nas ta matura się składała z dwóch części, właśnie z analizy tekstu źródłowego i to było 50% punktów, a drugie 50% punktów to była ta właśnie rozprawka na temat jeden z dwóch zadanych tam po prostu w temacie. I nam nauczyciele zawsze właśnie mówili, nie możecie opuścić tekstu źródłowego, bo nikt z was nie napisze na 100% rozprawki, no bo zawsze tam właśnie jakieś punkty wam polecą, więc trzeba tekst ze zrozumieniem przynajmniej w tej połowie spróbować zrozumieć i napisać, żeby jakieś tam punkty zdobyć, tak? Natomiast problem był taki, że myśmy tych tekstów naprawdę bardzo mało analizowali w takiej formule, jak była ona potem na maturze. Te teksty, no, to były gdzieś tam zaczerpnięte z jakichś takich bardziej ambitnych źródeł, więc umiejętność czytania, a potem odpowiedzenia na pytania, które też nie były wprost. One zahaczały o ten tekst, ale kazały na niego spojrzeć z trochę innej strony i jakby one troszeczkę zaprzeczały temu sposobowi uczenia się pod rozprawkę, bo tutaj było wykucie konkretnych haseł, a tutaj było umiejętność skorzystania z nich, tak? I one się tak nie do końca zazębiały moim zdaniem. To były dwie różne umiejętności, nad którymi nie pracowało się w równym stopniu.
No tak, wydaje mi się, że tutaj faktycznie to odczytanie jest ważne na maturze, bo w przypadku egzaminu ósmoklasisty dzisiaj, no to tutaj często jeszcze jest sprawdzana taka wiedza dotycząca języka, samego funkcjonowania języka, czyli no właśnie jakieś takie ćwiczenia
podmiotu
czy zdania
życzenia.
związane z gramatyką, ze składnią tutaj się pojawiają, natomiast na maturze jest raczej mniej takiego przyłapywania ucznia na niewiedzy dotyczącej właśnie tego, jak zbudowany jest język polski, natomiast jest więcej takich zadań związanych, tak jak mówisz, Sławku, z tym takim wykorzystaniem jakby lektury, to znaczy z tym czytaniem ze zrozumieniem, przy czym to też nie jest proste, nie? No bo te teksty, które tam się pojawiają, mają albo taki charakter jakiś popularno-naukowy, albo czasem nawet z jakimś takim historyczno-literackim zacięciem, tak? Bo są to tego typu teksty. No więc jakby te teksty na pewno też nie są proste, no ale no, koniec końców w sumie to jest matura. No i tutaj trochę przechodzimy do tego punktu, czy faktycznie jakby powinno być tak, że matura, no właśnie, powinna być napisaniem zaproszenia i powinna być prosta dla wszystkich, czy raczej matura powinna sprawdzać tę wiedzę, którą zdobywamy przez 4 czy 5 lat trwania szkoły średniej. No, to jest pytanie, nie? Na ile matura powinna być faktycznie takim egzaminem dojrzałości, jak to się mówi?
Znaczy, wiesz co, no tak, no powinna być, bo to jest już takie podsumowanie tej obowiązkowej nauki dla każdego człowieka. Test dla siebie samego, ile się nauczyłem, ile wyniosłem z tej szkoły, plus test, jak wypadłem na tle dziesiątek innych maturzystów, tak? Natomiast pytanie powinno dotyczyć raczej chyba tej formuły i tego, jak to bardzo ewoluuje, jak to bardzo się zmienia, ale z drugiej strony też tego, że uczniowie uczą się pod ten konkretny sposób rozwiązywania
myślenia.
testów. Że jakby przez to, że my no mamy dostęp do tych starszych arkuszów, wiemy, co komisja zmienia, jakie robi, jakie materiały są wyrzucone, czego nie będzie, co będzie, sprawia, że no, uczymy się pod konkretny jakby właśnie klucz, tak? Że to nie jest wiedza ogólna, która będzie sprawdzona w jakiś sposób, czy przez maturę ustną właśnie, nie wiem, przez rozmowę takiego egzaminatora z uczniem, który po prostu on wyczuje, czy uczeń się dobrze po prostu czuje w danym temacie, czy on zapoznał się z tym, co miał przez te 3-4 lata teraz, no 4 lata jak jest liceum, czy ma takie w ogóle pojęcie o tym, co się, czego dotyczy język polski, czego dotyczą te dzieła kultury omawiane na przestrzeni właśnie tych 4 lat. No bo jeśli uczymy się pod klucz, no to wiadomo, że jak komuś zależy, no to wykuje to po prostu, tak? I czasami to po prostu nie oddaje tej rzeczywistości, że ktoś jest oczytany, bo pochłania tych książek współczesnych mnóstwo. Mówi się, mol książkowy łazi do tej biblioteki szkolnej na przykład, z bibliotekarką jest super zaprzyjaźniony, a potem na maturze ma 65% na przykład. I wszyscy, Jezu, jakim cudem, a tu jakiś ktoś, kto po prostu po książki w ogóle nie sięga, bo to nie jest jego świat, no ale wykuł właśnie hasła kluczowe z lektur, ogarnął sobie po prostu materiał na bieżąco i podszedł do tej matury systemowo, po prostu. To trzeba zaliczyć tak jak jakiś tam inny test. I cygi, 94% na przykład. No i...
Ja pamiętam, że ta dyskusja się powtarzała w pierwszych latach po tym, jak ja zdałem maturę, gdzie ja jeszcze gdzieś tam byłem blisko ze swoim liceum i tam wracałem, rozmawiałem z nauczycielami, rozmawiałem z uczniami i tam generalnie wnioski były takie, że przeciętni uczniowie z języka polskiego, za to umiejący myśleć analitycznie, ścisłowcy zdają generalnie lepiej maturę z języka polskiego niż tacy typowi humaniści, artyści, gdzieś tam, wiecie, no właśnie, nie umiejący się wbić w klucz.
Tak, bo tam...
To był problem za tych czasów pierwszych matur z języka polskiego. Wydaje mi się, że jakby obecna formuła matury, ona trochę zanadto próbuje nas wszystkich formatować. To jest to, o czym mówią ci wszyscy specjaliści od edukacji alternatywnej, tak?
Wolnościowej na przykład.
Właśnie, że mamy w tej chwili ciągle jeszcze w szkole podstawowej, w liceum, mamy ten pruski model edukacji, gdzie jakby jest przymus, klucz, rozkaz, polecenie, konkretne rzeczy do wykonania, konkretne zadania do wykonania, nie ma miejsca na indywidualizm. Wydaje mi się, że obecna formuła matury też właśnie ten indywidualizm bardzo mocno przekreśla. Zresztą widzimy to, bo jakby co roku w serwisie granice.pl publikujemy te rozwiązania, czy propozycje rozwiązań właśnie, klucza maturalnego, nasze spojrzenie na to i szczerze mówiąc, jak w tym roku musiałem rozwiązywać tą próbną maturę z języka polskiego, to ja cały czas nie myślałem, jaka jest... jaka jest odpowiedź na to pytanie, w sensie myślałem...
Jakbyś odpowiedział normalnie,
właśnie.
Tylko jak należy odpowiedzieć, żeby dostać za to jak najwięcej
co
punktów.
Co autor miał na myśli, nie? Autor klucza. Co autor klucza miał na myśli, tak? Czego oni ode mnie chcą? O co oni mnie chcą zapytać? I wydaje mi się, że trudno jest wymagać od 19-latka tego, żeby no, był w stanie wczuć się w rolę 40-60-letniego nauczyciela, który od 20 lat uczy tych młodych ludzi literatury i jakby zastanawia się, co on mógł mieć na myśli.
Ale to było najgorsze właśnie, że można było na to pytanie odpowiedzieć na okrętkę, że sprawdzający czy nauczyciel, jeśli to były jakieś tam wewnętrzne testy, on wiedział, że ten uczeń wie, o co chodzi, tak? Bo on mówi, że ja czuję, że ty wiesz, co masz na myśli, ale nie użyłeś tego
właściwie
słowa, ja ci tego nie mogę zaliczyć, tak? Nie pojawiło się to słowo w twojej odpowiedzi, a opisanie tego na okrętkę jakby nie jest tym, o co nam chodziło. I za to zadanie masz 0 punktów, tak? Mimo, że w takiej, powiedzmy, egzaminie ustnym, czy w rozmowie, powiedzmy, już nawet na uczelni, na studiach, to by przeszło, tak? Bo ten egzaminator, on wie, że ty siedzisz w tym temacie. No, słowo mogło ci umknąć po prostu, no zdarza się tak, że słowo ucieknie i w tym momencie sobie go nie przypomnisz, wyjdziesz z sali egzaminacyjnej i mówisz, to było to, tak? A tutaj po prostu to było takie, no twarde, że nie masz, to masz zero punktów i na tym można było się naprawdę przejechać. Ja pamiętam, że myśmy strasznie panikowali przed tym, że przed każdym właśnie testem, już nie mówię, przed maturą, mieliśmy powypisywane hasła kluczowe danych epok właśnie. Ten pozytywizm, ja się strasznie cieszę, że ja zdawałam z pozytywizmu, bo to była najbardziej taka epoka do wykucia tych, no a ja jestem umysł ścisły, więc dla mnie to było najłatwiej po prostu opanować, bo wtedy wiedziałam, że te wszystkie sobie gdzieś tam ołówkiem z boku napisałam hasła i potem tylko, gdzie to można jeszcze wepchnąć, gdzie to można wepchnąć, żeby jak najwięcej punktów zdobyć z tego, tak? I no tylko to nie jest jakby, moim zdaniem to nie weryfikuje w ogóle jakby wiedzy z języka polskiego, tak?
Dzisiaj ten klucz trochę się tak bardziej rozkłada, bo myślę, że nawet w tych takich zadaniach otwartych, krótkich, nie tych, tym wypracowaniu na końcu, bo tam to w ogóle jakby ten klucz jest dość duży, tak, że tam częściowo zrealizował temat, w całości zrealizował temat, nie zrealizował tematu, tak, więc to się tam dzieli. Natomiast w tych, nawet w tych zadaniach krótkich wydaje mi się, że tam można zdobyć na przykład od 0 do 2 punktów, więc nawet jeśli ktoś jakby nie wykorzysta do końca tego potencjału tkwiącego w zadaniu, no to i tak może dostać jakiś punkt i zawsze lepiej coś napisać niż nie napisać zupełnie nic. Tak. Natomiast faktycznie jakby takie lanie wody, kompletne lanie wody, no prawdopodobnie nie przyniesie jakiegoś dużego efektu dziś.
No też, już nie, bo jak nie masz w tej wodzie właśnie słów kluczowych,
to... Żadnego konkretu, tak? Żadnego konkretu.
I to mi się wydaje, jest... też miała eliminować właśnie ta nowa matura. Tak. Że właśnie takich artystów, którzy potrafili na 40 stron pisać maturę, nie mówiąc w zasadzie na tych stronach nic. No to miało właśnie ich jakby eliminować, tak? Pokazać, że no kurczę, no jesteś słowotwórcą i wielkim tam złotoustym no takim właśnie bajkopisarzem. Ale no, sorry kolego, nie masz o tym pojęcia, tak? No to, że tam zbajerujesz połowę klasy i nauczycielkę, no to nie znaczy, że ty masz o tym pojęcie, tak?
Tak, no to samo, wiecie, dobrze, odbiegamy od tematu, ale no za moich czasów matura z historii też wyglądała tak.
Tak bajkopisarsko
trochę, bajkopisarsko,
nie?
To też było wypracowanie na x stron, gdzie trzeba było omówić na przykład, znowu pamiętam ze swojej matury, rozbiory, tak? Rozbiory Polski, tak? I jakby to...
Jak powiedział kiedyś Cyceron.
Albo były
tak,
tematy...
a teraz przecież matura z historii, nie wiem, ja nie zdawałam matury z historii, ale wydaje mi się, że ona bardziej przypomina maturę z biologii niż to, co ty
one
miałeś.
One wszystkie mają teraz dość podobny schemat, nie? Budowy, zwłaszcza te...
Są pytania na... zamknięte, gdzieś otwarte, jakieś tam zadania i...
W tej formule podstawowej, ale jakby kiedy ja zdawałem, no to podstawa była właśnie taka, że był test do rozwiązania i wypracowania, a rozszerzenie to było samo wypracowanie. I polegało to na tym, że trzeba było przeczytać tekst źródłowy i samemu określić, jaki był problem tego tekstu, o co chodzi autorowi, postawić sobie jakby ten problem i do tego problemu się w jakiś sposób ustosunkować i odnieść się też do innych tekstów kultury. Albo druga bramka to było stworzenie interpretacji utworów poetyckich. No ja się zawsze lepiej czułem z prozą, więc tutaj szedłem bardziej w interpretację tego tekstu, który nie był prozą, to były teksty o takim charakterze właśnie historyczno-literackim. I jakby ja się bardzo cieszyłem, że udało mi się dosyć fajny tekst, to znaczy byłem zachwycony, że ja ogarnąłem w ogóle o co w nim chodzi, bo czasem w niektórych tych arkuszach pojawiały się teksty i naprawdę był sam problem z samym początkiem, czyli określeniem, jaki jest główny problem, bo oczywiście w tym tekście poruszanych było wiele różnych problemów.
Ale jest ten jeden główny, nie?
Jest jakiś jeden główny, który trzeba było poprawnie określić, żeby móc ruszyć dalej,
tak,
i napisać
całość. Jak już tu popełnisz błąd, no to w zasadzie cała twoja praca legnie w gruzach.
Być
tak?
Może ona będzie dalej sprawdzona i będzie jakoś oceniana,
ale już zaniżona.
Tak dobrze. Więc ja się bardzo cieszyłem wtedy, że trafił mi się taki tekst, który był taki dość znośny do czytania i że też udało mi się go później dobrze określić i ten problem i dalej omówić. Teraz jest to wypracowanie, ale myślę sobie jeszcze, bo o tym trochę, znaczy trochę żeśmy dotykali tego problemu. Chodzi mi o te lektury, które no jakby wiadomo musimy je znać, ale wydaje mi się też, że istotne jest to, żeby... Znaczy, jeżeli chcemy dostać jak najwięcej punktów na maturze, to z języka polskiego, to ogólnie rzecz biorąc musimy być otwarci na wszelkie przejawy kultury, też tej współczesnej. To znaczy Na lekturach szkolnych, lektury szkolne musimy znać, bo może pojawić się taki wymóg, że musi się pojawić co najmniej jedno odniesienie do lektury, tak? Odwołaj się do innej lektury obowiązkowej, na przykład może się pojawić to w zadaniu. Ale może się pojawić, odwołaj się do innych tekstów kultury, albo odwołaj się do innej lektury obowiązkowej oraz innych tekstów kultury.
Które znasz.
I w tym momencie otwiera nam się naprawdę duża taka furtka do działania, jako dla humanistów, dla osób, które, no, którym jakby bliska jest literatura, bliska jest kultura, tak? I które chcą mieć dobre wyniki na maturze, bo jakby w przypadku lektury szkolnej możemy się potknąć, to znaczy możemy się pomylić, może nam się coś zapomnieć i tak dalej. Natomiast to jest tylko jeden z naszych argumentów, powiedzmy, w tej takiej
Do
pracy
dyskusji.
Eseju. Natomiast kiedy otwieramy się, jakby zaczynamy korzystać z innych tekstów, z tekstów, które sami gdzieś przeczytaliśmy, no to tutaj po pierwsze znamy je lepiej, bo czytaliśmy je na przykład z własnej woli. Albo jeżeli mowa jest nie tyle o tekstach literackich, co o tekstach kultury, to możemy się odnieść też do filmu, albo do
sztuki w ogóle.
Gry komputerowej, albo do jakiegoś serialu, tak? Więc tutaj jakby to się nam w ogóle rozszerza. No i ogromny plus też tego jest taki, że no, sami widzimy, ile książek jest na rynku. I no naprawdę żaden egzaminator nie będzie czytał książki XY
tak.
Po to, żeby sprawdzić, czy ten bohater na pewno zrobił to albo tamto. I ja nie mówię tutaj teraz tego po to, żeby ściemniać i kłamać, bo może się akurat trafić tak, że ten egzaminator faktycznie zna tę książkę. Natomiast chodzi o to, że po prostu tutaj jest jakby mniejsza szansa na te nasze pomyłki, a za to możemy też pokazać tym ludziom, którzy nas nie znają, dla których jesteśmy tylko kodem na arkuszu, że czytamy, że oglądamy, że jesteśmy częścią tej kultury.
Ale myślisz, że to ma znaczenie? Że teraz
ja
w
myślę,
ten
że
sposób
to ma
się
znaczenie.
Ocenia te arkusze? Czy to jest takie po prostu zimne spojrzenie na to, bo ja takie mam wspomnienia z własnej matury, że to było takie chłodne po prostu masz
nie,
tego, nie
nie,
masz, koniec i
ja
taki
myślę, że
wynik.
To ma znaczenie też dlatego, że wyobraź sobie, że jesteś egzaminatorem, który dostaje taki stos
no tak.
testów, i na dany temat czytasz już 15. rozprawkę, gdzie pojawiają się te same argumenty z tych samych lektur i już sama masz dość tego.
No, na pewno.
Więc jakby to na pewno, to jest albo jedna bramka, a druga bramka jest taka, że
ktoś
czytasz
nie ma
15
pojęcia.
Prace, gdzie są same głupoty, bo jakby nikt nie przeczytał tych lektur i zmyśla. Więc jak już ktoś naprawdę jakby wykona fajną pracę, gdzie odniesie się do innych tekstów kultury, których
no to
ta osoba nie zna i zaciekawi w ogóle tego egzaminatora tym, pokazując, że zobaczcie, ale taki sam wątek, no nie wiem, tam wymyślmy tutaj straty, może być realizowany w takiej książce, no nie wiem, Marcina Wichy, tak? Rzeczy, których nie wyrzuciłem
tak.
I tutaj strata jest pokazywana przez pryzmat rzeczy, no i ten egzaminator tak spojrzy i sobie pomyśli, no fajnie.
Już
fajnie.
Ktoś coś zrobił więcej niż tylko.
Ja myślę, że to jest ta ścieżka, którą w ogóle powinniśmy, o której powinniśmy mówić, też pokazywać, jakby nauczyciele, o której powinni pokazywać, i myślę, że pokazują, ale no może nie zawsze to się też przybija do świadomości uczniów, którzy, no powiedzmy, że mają inne rzeczy na głowie niż czytanie.
Znaczy, no tutaj się pojawia jakby też
książek.
Kwestia taka, że czytanie nie jest pasją każdego ucznia,
no,
tak?
Dokładnie.
Więc
ale
trudno.
Jeżeli już jest pasją, to myślę, że warto to wykorzystać.
Nie, no
na
to
maturze,
oczywiście.
A nie tylko polegać na samych lekturach. Szkolnych, przy których można się wywrócić, przy których można sobie trochę nadinterpretować, bo będziemy siedzieli
albo
teraz.
Albo wkręcić się w jakąś taką już, w taki bałagan, że już z tego
dokładnie
naprawdę będzie
tak,
ciężko się
dokładnie
wycofać.
Tak, albo siedzieć w ogóle nad arkuszem i płakać, myśląc, w której lekturze był wątek straty. I
dokładnie
wymyślić sobie, że to na pewno były treny, ale teraz myśleć, który to był tren. Więc jakby to może prowokować, jakby prowadzić do różnych takich jakby dla samych
problemów.
Uczniów problemów. Więc wydaje mi się, że to jest super, jeśli można korzystać z tych jakby tekstów kultury szeroko rozumianych. Nie? Myślę, że to jest takie najbardziej kluczowe chyba w przypadku matury z języka polskiego i wypracowań.
No plus to nam też pozwala na wykazanie się tym, że jesteśmy również uczestnikiem tego dialogu kulturalnego, tak? To jest właśnie to, że kurczę, no może nie pamiętam dokładnie
jak to
z
było
pierwszej klasy liceum, co się działo w Antygonie, ale na przykład no tydzień temu czytałem jakiś współczesny dramat, albo byłem w teatrze, bo to jest przecież też przestrzeń, by się wykazać. A to jest właśnie rzecz, o którą chciałem was pytać, bo właśnie na liście lektur pojawiają się dramaty. I szczerze mówiąc, ja ze swoich lat szkolnych najbardziej pamiętam jako traumę omawianie dramatu jako książki. To znaczy...
Znaczy ja lubiłam czytać dramaty, bo to się szybko czytało.
To jest na pewno plus.
Niewątpliwie.
Ale dla mnie to przychodził Macbeth albo Antygona, to było po pierwsze cienkie, a po drugie szybko.
No to faktycznie Antygona...
Znaczy ja nie mówię, Zbrodnia i kara była gruba, ale to była moim zdaniem jedna z lepszych lektur, jakie się czytało. Lalka, ja wiem, że ludzie nienawidzą lalki, ja pisałam maturę próbną z lalki i byłam zadowolona, bo to była jedna z tych lektur, w której się... No, coś działo przynajmniej. Może nie jakoś bardzo... nie było to jakoś bardzo dynamiczne, ale była jakaś fabuła, coś się tam zmieniało. Natomiast dramaty wchodziły mi dlatego, że były krótkie, tak? I jak bardzo nie byłyby dziwne i powiedzmy interpretacyjnie trudne do ogarnięcia, plusem było to, że były krótkie.
No, na pewno na tle tej książki o Czesławie Niemenie, którą myśmy jeszcze omawiali, a teraz już się jej nie czyta, no to na pewno są dużo bardziej przystępne. Natomiast ja nienawidziłem dramatów właśnie dlatego, że one były omawiane
jak proza,
a to trochę nie ta droga. To znaczy zawsze rodzice gdzieś tam starali się, jak wiedzieli, że będzie w danym czasie omawiany dramat, no to albo... No, wypychali mnie do tego teatru, żeby daną sztukę obejrzeć, co nie zawsze dobrze się kończyło, bo na Śląsku no, te przedstawienia teatralne no, nie zawsze były wtedy na najwyższym poziomie i czasami interpretacje reżyserów były jakby zupełnie obok tekstu źródłowego, to jest pierwsza sprawa. Albo szukaliśmy, wtedy niestety internet nie obejmował. No dobrze, dzisiaj, jeżeli to taka porada dnia, jeżeli ciężko wam się czyta dramaty, no to jest taki serwis VOD.tvp.pl, pewnie wasi rodzice albo dziadkowie opłacają abonament radiowo-telewizyjny, więc macie możliwość dostępu do całego, prawie całego archiwum teatru telewizji. Tam naprawdę są fajne rzeczy.
To znaczy... Ferdydurkę.
Znajdziecie tam Ferdydurkę. Znajdziecie
ja
tam
pamiętam.
Tego
ja nie
wiem,
czy Ferdydurkę jest, bo ja pamiętam, że ja kupiłem na DVD.
No znajdziecie tam pewnie Tango Mrożka, bo widzę, że jest Tango Mrożka nadal omawiane. Znajdziecie tam Macbetha. Znajdziecie tam Skąpca pewnie.
Ale promowanie tej platformy. Tak?
Nie, nikt tam za to nie zapłacił. Ale
nie był zły. Ja na tle innych dramatów uważam, że te dramaty właśnie z epoki romantyzmu plus dramaty te właśnie Antygona, to było znośne. Mhm. Im dalej w latach się przesuwaliśmy, tym wydaje mi się, że było coraz gorzej. Było trudniej interpretować to.
Te dramaty to jakby są jedynie te dramaty antyczne, te starożytne, tak? Natomiast później no, mamy te dramaty szekspirowskie faktycznie.
Ale one też są jeszcze łatwe do interpretacji, mam wrażenie.
A później się to kończy chyba, już nie ma innych dramatów.
Jest Tango. No. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że wyleciała...
No tak.
Jest.
No, a dziady? No,
znaczy, tak, to prawda.
No
tak.
Więc a to już jest po prostu, no to jest ryjące mózg, znaczy, no umówmy się.
Akurat dziady lubiłem, nie?
Ja miałam do wyboru dziady na maturze albo granice, no to wybrałam granice, no już zostałam w tej granicy, ale naprawdę mi się granica nie podobała, bo to była jedna z tych lektur, która była taka już sobie, ale ja zrobiłam wszystko, żeby tylko nie pisać o dramacie. Po prostu dla mnie to był dramat.
Ja też jakieś tam Antygony nie lubiłem za bardzo i ogólnie starożytność jako epoka i te wszystkie stare teksty to nie przejmowało.
A ja lubiłam mitologię. Te Zeusy.
No mnie właśnie mitologia też nie podchodziła, nie rezonowało to ze mną i do dzisiaj nie rezonuje. Ale później już tak. No i faktycznie tak. No dramaty jakby najczęściej są po to, żeby je oglądać, więc tutaj no faktycznie ja też miałem ten problem, że ja później nie pamiętałem, co się tam za bardzo działo. W sensie no ogólnie zarys tak, nie? No ale to w sumie to samo bym wiedział, jakby jakbym przeczytał streszczenie. No tak. Przeczytałem całość, a w sumie też nie za dużo z tego wyciągnąłem.
To jest właśnie
więc
to.
Więc to jest ten problem.
No dlatego na pewno zachęcamy do tego, żeby te dramaty jednak w miarę możliwości, może do matury zostało już na tyle mało czasu, że pewnie nie zdążycie, ale żeby jednak je sobie gdzieś tam obejrzeć.
U nas też taka porada dnia zawsze była na przed maturą i w ogóle przed jakimkolwiek decydowaniem o wyborze tekstu, żeby za żadne skarby świata nie wybierać poezji. Że jeśli mamy do wyboru jakikolwiek tekst pisany prozą albo cokolwiek takiego, to żeby to wybrać, nawet jeśli mamy o tym mętne pojęcie, niż wciskać się na przykład właśnie w prozę, Boże, w poezję Szymborskiej. Bo nasza polonistka mówiła, za Chiny się w to nie, nie zabierajcie się nawet za Szymborską, bo po prostu polegniecie na tym w pierwszym zdaniu.
No to też jest smutne w sumie.
Smutne to jest.
Że, ale u nas się interpretowało jakoś te wiersze, szło to jak po grudzie, ale...
No to jakby pokutuje właśnie to myślenie jednego klucza, nie? W sensie,
tak.
Że...
Co tak, to bo nie wbijecie myśli, się w klucz, tak, nie wbijecie się w klucz.
Ja wam teraz pokażę, zobaczcie, co jest w tym wierszu i jakby będę wam to teraz pokazywać, ale wy lepiej tego nie róbcie, bo nie wiecie jak.
Tak, bo wam brakuje tego, natomiast, tego i tego, nie?
No faktycznie ja też często gdzieś tam podkreślam, jak jakby, nie wiem, prowadzę jakieś warsztaty albo cokolwiek i mówię, że jakby literatura, jakby autor jest tylko jednym z twórców tego tekstu. Drugim twórcą to trochę za Bartem, nie? Jest czytelnik, interpretator.
Tak, bo
więc nie ma jednej słusznej interpretacji, o ile oczywiście nie dopowiadamy sobie czegoś w tym tekście, czego tam nie ma,
tak.
No to tych interpretacji może być kilka właściwych, jakby nie ma w tym nic
wystarczy
złego.
Wystarczy to dobrze zaargumentować i już.
Czy
nie?
Się bać poezji? No, jeśli ktoś
nastraszoną poezją.
W poezji, to ja bym się jednak tak nie bał, nie? Ja bym raczej szukał w niej tego...
Plusów, nie?
Szukałbym w niej tego, jakby co czujemy z tego wiersza, co odczytujemy. No wiadomo, że to jest zawsze jakieś ryzyko, że możemy coś źle odczytać, ale no, jeżeli i tak nic nie wiemy na temat tej lektury, która jest obok, no to właściwie to jest
takie samo ryzyko, nie?
Mniejszego zła chyba, nie?
A słuchajcie, a co sądzicie o maturze ustnej? Ja matury ustnej nie zdawałem.
Ale nie miałeś po prostu, nie było w
była matura
zdawania?
Ustna, była matura ustna, jak nie miałeś, nie pamiętam, albo szóstki, albo piątki z matury pisemnej.
To za karę szedłeś na ustną.
Dokładnie, tak jest. I dostawałeś temat wylosowany i musiałeś cisnąć i opowiadać na
ten... Ale ten temat, rozumiem, też był dość taki szeroki. Czy to było, nie wiem, właśnie wylosowałeś na, bo miałeś pecha, konkretny wiersz, którego tam nawet jeszcze nie było... I musiałeś go sobie przypomnieć i jeszcze powiedzieć, o co w nim chodziło?
Bardziej to były konkretne zagadnienia związane z konkretnymi lekturami. To były, tych pytań czy zagadnień było chyba 70 albo 100.
Mm-hmm.
I był to tam na przykład przemiana bohatera w Dziadach, tak?
Okay. Albo... No, czyli takie raczej motywy, które się omawiało na zajęciach języka polskiego i jak coś tam... w głowie świtało, to dało się to gdzieś tam wygrzebać.
I tu znowu plus był taki, że no twój polonista, w związku z czym no plus albo minus, jak popadłeś w poloniście, dokładnie.
Jak cię nie lubił, to cię docisnął.
Albo może, jeśli akurat ten drugi polonista, który tam siedzi, był tym bardziej skrupulatnym, który czepia się każdego słowa. No ale też chyba matury ustne jakby mają to do siebie, że one wywołują ogromny stres, nie? No bo to jest jednak jakaś konfrontacja z drugą osobą. Ktoś patrzy,
z komisją
wyczekuje,
całą, nie?
Tak? No jest to chyba jakiś taki duży stres. Ja pamiętam, że jakby to był ogromny stres, jak no już byłem w klasie maturalnej i wiedziałem, że w maju czeka mnie matura, no to już te matury pisemne to w sumie paliko, ale właśnie te ustne, żeby tam na pewno wylosować jakiś fajny temat, jeszcze umieć coś o nim dobrze powiedzieć, nie zaciąć się w trakcie, no to wywołało jakiś duży stres. No, później w sumie to trochę mi się to zmieniło i na studiach wolałem już te egzaminy
popływać
w formie
sobie.
Ustnej, bo właśnie na polonistyce jakby można fajnie już poopowiadać o tym, co się czyta, co się przeczytało w ramach danego przedmiotu za lektury i jakby to jest często taki dialog z profesorem prowadzącym zajęcia, tak? A nie takim, nawet jeżeli no, ja jestem bardziej literaturoznawcą niż językoznawcą, ale nawet jeżeli to jest przedmiot językoznawczy, to zawsze można tutaj jakby wskazać też swoje takie mocniejsze strony z tego
danego przedmiotu. Natomiast no, jakby testy są często zero-jedynkowe. No, albo znasz odpowiedź na to
albo
pytanie,
nie.
albo nie znasz. Więc jakby później z czasem mi się to zmieniło z tym egzaminem ustnym, natomiast pamiętam, że jakby to generowało duży stres, bo u mnie właśnie też to wyglądało w ten sposób, że losowało się pytanie z danej puli, ale nie znało się tych pytań wcześniej, więc tam była naprawdę niespodzianka. Co tam mogło być, tego nie wiedział nikt. Ale u Ciebie wyglądało to trochę inaczej.
Tak, u nas ta matura w ogóle była, no też była jakby dopiero trzecim rocznikiem, więc to wszystko było świeże, nowe i jakby to w powijakach tak jeszcze troszeczkę funkcjonowało. Ale u nas wyglądało to tak, że były tematy maturalne gdzieś tam odgórnie do matury ustnej ustalone, plus można było sobie jeszcze, jeśli uczeń miał taką chęć, potrzebę, mógł zgłosić propozycję swojego tematu, jeśli bodajże, nie wiem, czy to szło jeszcze przez CKE, czy to szło tylko przez dyrekcję i przez polonistów w danym liceum, zostało zatwierdzone, no to ten temat pojawiał się też na tej liście. Wiadomo, ten, kto go zgłosił, no to sobie go brał, bo to był jego temat, ale mogli go też wziąć inni uczniowie, no bo on zwykle był taki dużo bardziej atrakcyjny, jeśli wiedziało się, o co chodzi, tak? I ja też skorzystałam trochę z takiej możliwości. Nie zgłaszałam swojego tematu, ale wykorzystałam temat, który zgłosiła, potem się okazało, koleżanka z mojej klasy. I on dotyczył książek Erika Emanuela Schmidta. Tych książek wtedy w Polsce było bodajże 3. I ja je wszystkie miałam przeczytać i tam chodziło o jakby wizerunek Boga w tych książkach, tak? Więc o tyle był to temat ciekawy, że dotyczył jednego tematu, można było się gdzieś tam podciągnąć Biblią, Pismem Świętym, jakimiś takimi tekstami właśnie świętymi, tak? I stworzyć z tego fajne zagadnienie. Dla mnie największym problemem była samo to wystąpienie. Ja nie jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam bardzo swobodnie czuje się przed publiką, zwłaszcza będąc pod presją, pod stresem, wiedząc, że też jest określony czas. U nas ta matura nie była, nie wiadomo, że tam można było sobie wejść do tej sali egzaminacyjnej i siedzieć pół godziny albo 5 minut i tak samo tą maturę zaliczyć. Pamiętam, że to było bodajże 10 minut i wiem, że nauczyciele skrupulatnie tego pilnowali, więc jeśli ktoś przygotował swój tekst, swoją prezentację właśnie maturalną na powiedzmy 5 minut, to też było to źle odbierane, no bo się nie postarałeś, zrobiłeś to trochę na odwal, byle jak i trzeba było tam dać czegoś więcej, mogłeś tam jeszcze dorzucić, a jeśli ktoś no przez stres, przez to, że mówił wolniej, nie wiem, gdzieś tam się pogubił troszeczkę, musiał sobie coś przypomnieć, albo po prostu tak sobie dużo tego materiału zebrał, że mu się to jakby
rozrosło
powyżej tych 10 minut, to też pamiętam, że było, że nauczyciele przerywali tą prezentację, gdzieś tam prosili, żeby już zmierzał do końca, no ale trudno zmierzać do końca, jak się jest powiedzmy w 3/4 swojej wypowiedzi, tak, i jakieś wnioski wyciągać, jakieś tutaj fajne stwierdzenia wykazać, skoro jeszcze nie powiedziało się wszystkiego, więc myśmy też trenowali na zajęciach języka polskiego właśnie te prezentacje i pamiętam, że mi polonistka napisała, że ja muszę pamiętać o oddychaniu, bo ja jak zaczynałam mówić, to mówiłam i orientowałam się po 4 minutach, że jestem na wiecznym wdechu i jak już odetchnęłam, to nie potrafiłam dalej mówić, bo ja po prostu byłam tak niedotleniona. I ona mówi, to jest twój jedyny problem, że jak ty zapomnisz oddychać, to ty tam zemdlejesz, tak? I ja no musiałam z tym pracować, ja potem w każdym możliwym momencie, jak już miałam przygotowaną prezentację maturalną w domu, brałam biednego jakiegoś tam nieszczęśnika, mamę, tatę, brata, Sławka, i siedzieli, słuchali mojej prezentacji, już też to znali bardziej na pamięć nawet niż ja. Jak już ja się gdzieś tam zacięłam, to oni mi podpowiadali to słowo, które mi zacięło, bo oni wiedzieli, co tam powinno być dalej. Ale to mi pozwoliło wyszkolić się jakby i panować nad tym oddechem, bo to była... Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to jest taki problem.
Czyli jakieś plusy tej matury jednak były, ale...
Tak.
Ja też pamiętam, tutaj jeszcze dopowiem, bo potem, niedługo później, przyjechał do Polski Erik Emanuel Schmidt i opowiedziałem mu o tym, że jakby taka sytuacja miała miejsce, że właśnie u nas uczeń może sobie tam zgłosić własny temat na prezentację maturalną, że w ogóle jest u nas coś takiego jak matura i jak ona wygląda. I on się strasznie cieszył właśnie, że to jest super, że jakby uczniowie mogą się podzielić swoimi jakimiś tam fascynacjami literackimi i no, uważał to za świetny pomysł, że znaczy, no, plus poczuł się mocno doceniony, że ktoś w Polsce i jego książki wiedział też, że w Polsce nie jest specjalnie znanym pisarzem jeszcze wtedy.
To były początki tłumaczeń chyba Schmidta w ogóle wtedy.
Tak, to była właśnie 3-4 książki, niedużo tego było.
To było Oskar i Pani Róża, to największy hit przecież Schmidta. Moje Ewangelie, które jakby bardzo się podbudowywały pod ten temat. No i Ewangelie Piłata, które też jakby pokazywały tam życie Jezusa z punktu widzenia jakby jego oprawcy, tak? Więc to też było o tyle ciekawe. I właśnie wracając jeszcze do tego mojego tematu maturalnego, ja nie znałam Schmidta, znaczy nie czytałam. Gdzieś tam ten Oskar i Pani Róża w mojej świadomości gdzieś tam istniał, bo to no, był wtedy hit literacki, ale jakoś nie miałam motywacji, żeby po to sięgnąć. No matura mnie do tego skłoniła, więc przeczytałam. Ale jakby ten Schmidt i to jakaś taki związek z tym został mi do dzisiaj i jak się pojawiają jego nowe książki, nie czytam tego na bieżąco, bo czytam też inne rzeczy, ale gdzieś to sobie tam kolekcjonuję na stosiku wstydu, że sięgnę po to, bo został mi taki jakiś taki związek z tym. I to było też fajne, że właśnie to był jedyny moment na maturze, gdzie można było pokazać współczesną literaturę, chociaż pamiętam, to też był dramat wtedy u nas w klasie. Na 36 czy 7 osób, to była bardzo duża klasa, jakieś 80% osób wzięło temat matury ustnej przyroda w romantyzmie. Nasza Polińska była po prostu zrozpaczona. Jak oni szli zdawać maturę, to 20 osób, jedna za drugą, ten sam temat, te same przykłady, te same dzieła literackie i to było straszne. Ja pamiętam, że oni dostawali bardzo po tyłku za przeproszeniem, bo tam się było tak łatwo potknąć i tak łatwo gdzieś tam zakręcić i czegoś nie powiedzieć, a romantyzm naprawdę jest wałkowany mocno, prawie jak pozytywizm chyba, jeśli może nawet nie bardziej.
No, i tam bardziej nawet.
I tam właśnie pamiętam były łzy, były płacze, bo wszyscy mieli fajnie te prezentacje zrobione, ale no, ja się nie dziwię takiemu egzaminatorowi, który przez cały dzień słyszy po raz 20 prezentację, która wygląda jakby była po prostu zrobiona wspólnie, w pracy grupowej.
Nie? Tam też dochodziła jedna patola, a mianowicie...
Że można było sobie kupić taką pracę. O,
właśnie, to był rynek, tak? Wtedy studenci polonistyki zarabiali grube pieniądze, większe niż późniejsi egzaminatorzy i nauczyciele, bo zbrali...
Ale to było widać, kto komu napisał. Po prostu ci uczniowie, oni nie mieli pojęcia, o czym mówią. Oni mieli wykute na blachę i po prostu jak oni się zacięli na jakimś słowie, to oni nawet nie potrafili tego zamienić czymś innym, bo nie wiedzieli, o czym mówią, tak? Bo oni mieli zapłacone za jakiś temat i po prostu wyryte na blachę, nie?
Więc wydrenowaliście ten rynek do cna, a myśmy później płakali, bo nie mieliśmy już prezentacji i były jakieś niespodzianki na kartkach. No, więc tak, no, w sumie każda taka możliwość trochę prowadzi do takich nadużyć, ale faktycznie fajnie jakby dawać te przestrzeń do tego, żeby pokazywać to, bo jakby to takie obycie literackie, bo niby o to chodzi, tak, też w maturze z języka polskiego, o to, żeby uczeń był w stanie pokazać, że on jakoś jest obyty z literaturą, nie? Że ta literatura jest mu znana i jest mu bliska. No i jakby okej, no ale co z tego, jeżeli on przeczyta te lektury, ale one do niego nie mówią, on ich za bardzo nie rozumie, on się wykuł, tak jak mówiłaś, na pamięć różne terminy, różne sposoby czytania tego i jakby nigdy i tak do tych lektur później nie wrócił w późniejszym życiu, a więc wydaje mi się, że tutaj na pewno fajniejsza jest ta perspektywa, jeżeli dajemy tę przestrzeń na to, żeby zapoznawać się z różnymi tekstami, obcować z nimi, ale pokazywać, że one jakby powinny dalej z nami pracować, tak jak z tobą pracuje ten Schmidt, nie? Czyli jakby, że one mogą jakby jakoś
towarzyszyć dalej. I fajnie jest jakby dalej, patrzeć, jak wygląda taki właśnie, może nie, że rozwój, ale to, w jakim kierunku ten autor idzie, tak? Że znało się go z jakiejś tam takiej wąskiej dziedziny, powiedzmy w ten sposób interpretowanej, ale to, jak on potem rozwinął skrzydła i poszedł w inne tematy, też jest gdzieś tam zaskakujące i fajnie się śledzi taką drogę.
Bo ja jestem pewien też, że wiecie, że osoba, która, nie wiem, 4 lata temu zdawała maturę,
no dzisiaj już nic nie pamięta z tego. Jakby, no po co ma? No, no jakby
nie
po co ma
pracujesz w takiej...
wracać i czytać Dziady kolejny raz, nie?
No
jakby,
nie sądzę.
Jeżeli nie damy nikomu pretekstu do tego, to nikt tego nie robi, więc jakby tym bardziej wydaje mi się, że jeżeli tutaj mówimy o tej maturze z polskiego, to właśnie by ją bardziej otwierać na te teksty takie tej literatury najnowszej, współczesnej, a mniej łapać za słowa, mniej właśnie wyszukiwać, czy ktoś czegoś nie wie, nie?
No to jest właśnie to, o co chciałem was zapytać. Czego chcielibyśmy od matury? No ty mówisz, otwieramy się, odchodzimy od klucza, tak? To jest,
no to
jest to, czego ty byś chciał.
To obowiązkowo.
Czego jeszcze chcielibyśmy od matury, żeby jak wyglądała matura w czasie, no, przyszłości? Znaczy, z mojego punktu widzenia, ja powiem tak, na podstawie, moim zdaniem, powinien być pewien zestaw kompetencji, które każdy uczeń liceum właśnie musi posiadać. I dla mnie czytanie ze zrozumieniem, ale nie wbijanie
też,
się w klucz.
Ale
tak?
Pisanie też ze zrozumieniem. No
tak.
To, co robią z nami social media i jakieś w ogóle przestrzeń internetowa, no pokazuje, że naprawdę większość ludzi nie ma za grosz szacunku do języka. Jakby w ogóle takie, nie wiem, jak ty to mówisz, zawsze balistyczne podejście do interpunkcji, tak?
Tak.
Że to w ogóle zapomnij, ja już nie mówię o kropkach, o przecinkach, ale kropek nie ma dużych liter. Zdanie ciągnące się na taki komentarz jest, znaczy wypowiedź ciągnąca się na taki komentarz jest jednym zdaniem, tak?
To się może przenosić później właśnie na te wypowiedzi pisemne. Wydaje mi się, że tak jest, zwłaszcza u tych młodszych roczników, nie maturalnych, ale u ósmych klas, że tam często ta komunikacja taka cyfrowa, gdzie nie ma przecinków, kropek i tak dalej, jakby pokutuje tym, że w tych tekstach pisanych na egzaminach też tego nie ma. Mhm. Albo że się zapomina, że literka sama się na dużą nie zmieni. Nie?
Mhm. Tak, no plus tutaj
nie ma
też
autokorekty, nie?
I ja nie wymagam od tego, żeby ten przyszły student matematyki budował mi idealnie zdania wielokrotnie złożone
albo
w wypowiedziach
pisemnych. Albo umiał je
rozłożyć,
i powiedzieć, co jest zaimkiem, przyimkiem i tymi innymi częściami zdania, bo no wiemy, jak to wygląda, gdy się tego uczymy w szkole,
ale
tak?
Ale nie myślicie, że na przykład zamiast obowiązkowej matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego dla każdego nie powinna być możliwość wyboru? Że trzeba wybrać sobie trzy przedmioty, z których chce się zdawać maturę. Jeśli jest się ścisłowcem, no to się zdaje z fizyki, z chemii, z matematyki na przykład.
No trochę
albo
tak jest,
z biologii,
no, ja pamiętam, jak to było w mojej klasie. No ja jeszcze byłam rocznikiem, którym nie było matematyki obowiązkowej, tak? Bo to gdzieś tam się pojawiały takie kwestie, że wprowadzą, że będzie, ale że u nas jeszcze tej matury z matematyki nie było. Ale u mnie w klasie, ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej, nastawionej na kierunek medycyna, farmacja, tak? I tam najbardziej tacy, że tak powiem, wyczynowcy, no to zdawali maturę z polskiego, z języka obcego, no bo to było obowiązkowe, z biologii, z chemii, z fizyki, z czego te trzy ostatnie to było na rozszerzeniu. Więc w porównaniu, ja nie mówię, że ktoś tu był mądrzejszy, bardziej pracowity, miał więcej, miał gorzej, ale w porównaniu z kimś, kto szedł powiedzmy na prawo, gdzie miał chyba do zdania tylko polski na rozszerzeniu, ewentualnie historię, tak mi się wydaje.
Może wiedzą o społeczeństwie.
Albo zamiast historii, albo coś takiego, no to ten, kto szedł na medycynę, no miał trzy naprawdę potężne przedmioty do opanowania. I ten język polski, no dla nas to była masakra, tak szczerze mówiąc. No myśmy z tym polskim, byśmy nie mieli polskiego na rozszerzeniu, a ten polski był traktowany na takim samym poziomie właśnie jak chemia, na której nam i na biologii, no bo ja zdawałam rozszerzenie z chemii, z biologii, na tym mi najbardziej zależało. Ja nie miałam poczucia, że ja muszę ten polski zdać na 100%, bo ja szłam na politechnikę, tak? Więc no umówmy się, tam trochę inaczej się też ten język traktuje, polski, bo tam jednak jest to takie analityczne myślenie, tak? Więc owszem, miejmy pojęcie o języku polskim, o tym, jak on ewoluował, o tym, jakie pojawiały się teksty kultury, jakich mieliśmy wybitnych twórców, no bo nie da się przejść przez życie nie wiedząc takich podstaw, tak jak nie da się przejść przez życie nie wiedząc, czym była bitwa pod Grunwaldem i kim był Bolesław Chrobry, tak? Więc takie podstawy należy mieć. Ale tak jak mówisz, wydaje mi się, że jeśli już potem się specjalizujemy, no bo idąc do liceum czy tam do technikum, mamy już jakieś przynajmniej mętne jakieś tam podejście do tego, co chcemy robić dalej ze swoim życiem.
No nie zawsze, no bo
nie zawsze.
Też już, no jest też taki problem, że mamy ósmoklasistów, którzy są jednak trochę młodsi, nie, niż gimnazjaliści byli.
No, rok, no
to
tak, rok
jest
mniej.
Jakiś rok mniej do zastanowienia.
Tak, ale powiedzmy na etapie tej trzeciej klasy liceum, kiedy ja zdawałam maturę, albo teraz, kiedy to jest przedostatnia klasa, no już jest ta grupa, która chce iść na studia, jest, która nie chce iść na studia, ale ci, którzy chcą iść na studia, no są przymuszeni do zdawania matury z trzech przedmiotów, tak? Polski, matematyka, język obcy,
plus rozszerzenia,
plus rozszerzenia
ja
które...
Ja na przykład, że dla mnie to było ogromne wybawienie, że na tym poziomie rozszerzonym mogłem sobie wybrać, co ja chcę zdawać, bo ja jako... Ja też byłem uczniem szkoły technicznej, więc nie miałem języka polskiego na poziomie rozszerzonym tak oficjalnie. Jakby nie miałem takiego przedmiotu. Miałem rozszerzoną geografię, ale geografię mnie nie... Znaczy miałem do wyboru, mogłem sobie wybrać biologię albo geografię. No to z tych dwóch wybrałem geografię, ale geografia i tak mnie jakoś szczególnie nie kręciła.
Ale to w ogóle było też dziwne, że musiałeś wziąć jakiś przedmiot po prostu...
Musiałem wziąć jeden z tych dwóch po prostu. No i jakby to było dla mnie wybawienie, że nie musiałem zdawać geografii na maturze, bo ja wiedziałem, co ja chcę robić, że chcę iść na studia polonistyczne. W związku z tym ja też nie przykładałem takiej dużej wagi do uczenia się geografii, bo wiedziałem, że mnie się to nie przyda.
Nikt nie będzie tych punktów brał pod uwagę.
W związku z tym jakby kierowałem swoją uwagę na inny przedmiot, w którym był język polski, język angielski, tak, bo wiedziałem, że to może być przydatne. I no też później wybrałem sobie na maturę na poziomie rozszerzonym język polski, a nie geografię. I to później też było widać w wynikach, że osoby, które jakby nie miały jeszcze obranej ścieżki, to znaczy nie wiedziały jeszcze do końca, na jakie studia pójdą, albo no jakby chodziły na tę geografię czy na tę biologię, nie przygotowywały się na żaden inny przedmiot z własnej woli. No więc później poszły też na tę maturę rozszerzoną z tego danego przedmiotu, miały znacznie słabsze wyniki, ponieważ też po pierwsze jeszcze za moich czasów ta matura rozszerzona, tam nie było próg zdawalności. Po prostu jak się dostało, no nie wiem, 5%, no to się dostało 5%, tak. Ale matura była zdana. Więc te wyniki były znacznie słabsze. Jedynie tam może na angielskim, gdzie, który też był na poziomie rozszerzonym uczony, bo tam były dwa jakby rozszerzenia. No i dla nas to był, chyba dla wszystkich to był język angielski, no i później ten drugi był do wyboru i to była właśnie ta biologia albo geografia. No i jeżeli tam się wybrało ten angielski, no to ten angielski był taki przyzwoity zawsze, ale niektórzy właśnie brali na przykład sobie dla takiego fanu trochę, dobra, to niech będzie jeszcze ta geografia i zobaczymy, coś tam wyjdzie, nie? Tak. No i później to coś tam wyjdzie okazywało się na dość niskim poziomie. No i gdzie w tym jest w sumie sens, nie? No, no nie za bardzo jest. No i to moim zdaniem lepiej już wybrać sobie coś, co faktycznie jakoś nas interesuje i co nam będzie przydatne, niż z musu jakby wybierać cokolwiek, nie? Ale ty chyba miałeś trochę inne zdanie, co? Bo tak widziałem...
No ja zdecydowanie. Ja jestem jednak zdania, że są pewne podstawowe kompetencje z języka polskiego i z matematyki, które musi posiadać, przykro mi, każdy, kto wkracza w dorosłe życie, po to, żeby sobie po prostu poradzić, żeby podczas wizyty w aptece pani ekspedientka nie policzyła, no pani farmaceutka nie policzyła mu dwa razy wyższej kwoty za leki, które zakupi, żeby był w stanie rozwiązać równanie z jedną niewiadomą, może dwiema, tak.
Policzyć, ile farby musi kupić, jak będzie malował pokój. No to są takie proste
niestety,
rzeczy.
Niestety, ja nie zdawałem matury z matematyki, ale uważam, że akurat ta zmiana, wprowadzenie jej, znaczy, to jest pytanie dobra jest zmiana.
Też, no pytanie jest też takie, czy... bo ty byłeś jeszcze tym rocznikiem, który zdawał egzaminy wstępne na studia,
tak?
No a ta matura nowa, ona jakby w założeniu miała zlikwidować te egzaminy wstępne, jakby zmniejszając i koszty, wiadomo, i stres, i jakby zrównując ten poziom do pewnej jakiejś tam jakiegoś standardu, tak? Więc teraz jest pytanie, czy ona to oddaje, tak? Czy jeśli powinie mi się noga na maturze właśnie z chemii, z biologii, no bo kurczę, no mogę być chory nagle, tak? Mogę się tak zestresować, mogę mieć potworny ból głowy i nie pójdzie mi, zdam tą maturę, no bo na tyle umiem, że siłą woli to zdam. Ale dostanę te, za moich czasów było 30% próg zdawalności, więc trzeba było na te 30% napisać. Więc zdam tę maturę na 40%. No i co? No zdałem, więc generalnie kwestia szkoły zamknięta, ale na studia się nie dostałem, bo próg przyjmowania na uczelnię było do 80%. No i co teraz? Nie mam tej drugiej szansy,
cały
nie?
Cały czas balansujemy trochę też nad tym, nad taką wolnością, o której cały czas mówimy, a trochę właśnie nad tym, ty mówisz, Sławku, podstawowe kompetencje, ale pytanie, czy zadanie o bryłach to są podstawowe kompetencje, które trzeba znać, nie? Bo ja...
Znaczy bryły jak tego... bryły, ale przecież tam jakieś ciągi...
Znaczy, ale to jest pytanie jakby o rzeczy, kształt konkretny matury,
wiesz,
tak?
Ja, na przykład ja zdawałem maturę z matematyki, tak jak już się przyznałem, ja się wyuczyłem po prostu różnych schematów myślenia. Mhm. Jako dla po prostu chłanisty było mi...
No musiałeś umieć po prostu sobie wpasować pewien sposób myślenia, no.
I chyba tak kojarzę, że ja nawet miałem wyższy wynik niż niektóre osoby, które były umysłami ścisłymi, które szukały własnej drogi. Mhm. I jak to o mnie świadczy, że ja miałem wyższy wynik, dzisiaj właściwie już nie pamiętam żadnych z tych schematów, umówmy się.
Nie
ja
rozwiązałbyś tych zadań pewnie,
sobie,
nie?
Jakby ile mam zażyć leku albo prawda, ile farby potrzebuję, spoko.
Albo ile ale waży naczynie, w którym jest wszystko, nie?
Tak, ja nabywam, no nie wiem, na etapie chyba szkoły podstawowej w sumie już się takie rzeczy tak robi, a na etapie szkoły średniej już się jednak tej wiedzy jakby trochę bardziej zaawansowanej otrzymuje na matematyce. No i jakby po prostu, no tak, z jednej strony się zgadzam. Jasne. No i cały czas myślę sobie, że tak, no matura to jest taka przepustka do tego uzyskania też tej drogi na studia wyższe, tak? Mhm. Na otrzymanie wykształcenia wyższego, więc to powinno reprezentować pewien poziom, tak? A z drugiej strony sobie myślę, no właśnie, jak to się ma do tego, że właśnie nauczyło się jakichś schematów, wbiło się w ten schemat, otrzymało się i ma się, nie? No, no, jakby cały czas balansujemy pomiędzy jednym, a drugim i szukamy tego złotego środka w tym wszystkim.
No i matura się zmienia, co dobrze pokazaliśmy na naszych trzech przykładach, tak? Nie ma między
tak,
nami...
no nie jesteśmy jakoś bardzo zróżnicowani wiekowo, a każdy z nas ma... Totalnie mam wrażenie, zupełnie inne doświadczenia ze zdawania matury, inne wspomnienia, inne jakby to, jak się w ogóle przygotowywał do tej matury, więc no to jest też bardzo zaskakujące. Myślę, że gdybyśmy porozmawiali dzisiaj z maturzystą z ubiegłego roku, to też zobaczylibyśmy zupełnie inne spojrzenie i to, jak on to przeżywał, jak się przygotowywał i jak to się zmieniło w stosunku do naszych trzech przykładów.
To na koniec może takie pytanie... Pytanie trochę odpowiadające na to, o czym mówiłem na wstępie, czyli czy matura ma sens? Zostajemy przy maturze, czy ją likwidujemy?
Nie, matura ma sens. Wydaje mi się, że każdy etap w życiu no, trzeba czymś zakończyć i nie wyobrażam sobie, żeby matura zniknęła w ogóle ze świadomości ludzkiej i tutaj w ogóle, że nie ma matury. Natomiast zastanowiłabym się, czy każda z tych form jest już najbliżej tej idealnej.
No ja sobie tak pomyślałem, takie hasło mi się gdzieś, wiecie, pojawiło w głowie zupełnie znikąd, z głowy, czyli z niczego. Wiecie, matura w czasach TikToka. Czym powinna być matura w czasach TikToka? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mam takie poczucie, że obok tego, że powinniśmy właśnie umieć budować jakąś wypowiedź w miarę spójną, rzeczową, konkretną, no dodać 2 do 2, pomnożyć 9 razy 9, to powinniśmy też umieć odróżnić fake newsa, weryfikować informacje. Może powinniśmy też umieć nagrać film na TikToka,
z filtrami i z innymi rzeczami i nie czuć się jak stary dziad przy tym.
Dlatego, że to jest też umiejętność, która za chwilę nam się przyda podczas rozmowy o pracę.
Pracy zawodowej, tak, ale to co powiedziałeś wcześniej, czyli to odróżnienie prawdy od fikcji, myślę, że to jest istotne. Umiejętność właśnie filtrowania treści, poszukiwanie prawdziwych informacji, takiego researchu i chodzi nie tylko o TikToka, ale właśnie o to, wpisując hasło w wyszukiwarkę i odnajdując jakieś hasło, to jakby posiadanie trochę takiej nieufności wobec tego, co nam tam serwuje ta wyszukiwarka, bo nie zawsze to pierwsze hasło będzie prawidłowe i jakby ten fact-checking, tak dzisiaj nazywany, jest istotny.
Pytanie, o tym w ogóle na maturze nie mówimy, wręcz nie przeciwnie, mówimy. Matura
nie ma
nas jeszcze czegoś...
Nie ma zestawionych tekstów dwóch, które dotyczą powiedzmy tej samej kwestii, a zawierają informacje, które są ze sobą sprzeczne. Tego nawet ja wręcz... Nie pamiętam, żeby na jakimkolwiek przedmiecie pojawiały się takie zestawienia.
Wiem, że Właśnie, odróżnianie fake newsa, manipulacji. To jest wszystko to, czym teoretycznie powinien zajmować się polonista na lekcji języka polskiego. Tylko pytanie, na ile też polonista ma takie kompetencje? Na ile polonista... I to jest właśnie też coś jakby już na zupełnie inną rozmowę. To jest łączenie języka polskiego z nowymi technologiami, z tą taką humanistyką cyfrową także. No bo jeżeli polonista... Nie ma, bo tak się zdarza przecież wciąż i właściwie część osób się tak chełpi tym, że nie ma żadnego konta w mediach społecznościowych, jest wolny od mediów społecznościowych, no to jest super dla niego. Ale jeżeli jest nauczycielem tych młodych ludzi, którzy mają
wszędzie jakby, konta,
wszędzie konta, tak? Na każdym możliwym portalu, no to jakby on w ogóle nie wie, czym oni żyją, jakie mają
nie
problemy
ma pojęcia, no.
I jak należy na nie odpowiadać. I jakby tworzenie takiej edukacji związanej z fake newsem, manipulacją, szumem medialnym, wiralnością, to jest bardzo potrzebne, ale do tego potrzeba też
takiego zaangażowania.
Nowego nauczyciela.
Nowego,
tak,
nauczyciela.
Nowego nauczyciela. I być może to też jest temat, o którym kiedyś porozmawiamy. Kim jest nauczyciel, kim powinien być, kim jest nowy nauczyciel. Na ten moment na pewno musimy gdzieś zmierzać do brzegu tej naszej dyskusji maturalnej. Ja mam jeszcze jedno pytanie, które chciałem Wam zadać, a mianowicie, co poradzilibyście tegorocznym maturzystom z języka polskiego, oprócz tego, żeby nie panikowali? Ode mnie jest jedna prosta rada. Weźcie sobie, naprawdę to nie zajmie Wam dużo czasu, wypiszcie sobie, jakie mieliście na lekcjach polskiego epoki literackie, może weźcie sobie, wydrukujcie listę lektur, która jest na stronie granice.pl i dopiszcie sobie do każdej lektury, do każdej epoki po 5-10 haseł, które się z tym wiążą. Na pewno Wam pomoże to w jakiejś takiej orientacji i w tym, żeby, no właśnie, pod ten mityczny klucz coś już mieć.
Tak, to prawda. Moim zdaniem porządek. Porządek, takie usystematyzowanie tego, co się wie, tego, co się chce wykorzystać. Ja nie mówię, żeby wkuwać jakieś dodatkowe rzeczy. Ja też pamiętam, że przed maturą też był ten długi weekend i też jakoś on się tak przedłużył, że to też nie wiem, kiedy myśmy zdawali polski, chyba 5 czy 6, to było, no czekał człowiek na zbawienie na ten egzamin, ale ja pamiętam, że ja już wtedy zamknęłam te książki i ja mówię, ja się już nie nauczę nic więcej. Mi do głowy już nic nie wejdzie, a mi się wszystko może pomieszać. I wydaje mi się właśnie, że porządek, usystematyzowanie tego, co się wie, to jest to, co może nas uratować i to się sprawdza i w szkole, i w życiu, i w ogóle we wszystkim.
Ja też się do tego dołączam i myślę, że tutaj ten dzień przed, dajmy sobie oddech. No, jakby nie patrzmy już w te notatki, bo tylko sobie namieszamy w głowie i jakby to jest najgorsze, kiedy zaczynamy panicznie szukać tego o godzinie 22 dzień przed egzaminem.
O nie.
Po prostu jakby przez cały rok pracowaliśmy, no to dajmy sobie ten dzień wcześniej.
Uwierzmy w siebie,
odpocząć,
naprawdę.
Uwierzmy w siebie, ale dajmy sobie odpocząć. I przyjdźmy na ten egzamin z czystą głową.
Idźcie na spacer. Idźcie na spacer. My idziemy. Do zobaczenia za tydzień.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I do zobaczenia.